W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. Mówimy o Królowej, więc mówimy o władzy. Być królem, być królową, to znaczy sprawować władzę. Jako że okoliczności gęstnieją, a czynniki władzy świeckiej zdają się oderwane od fundamentu władzy, jakim jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny, przypomnijmy w dzisiejsze święto treści wiary katolickiej dotyczące władzy Boga i władzy świeckiej. Niech ta katolicka nauka pomoże nam zachować właściwe rzeczy widzenie i dochować wierności Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, Królowej Polski, wierze katolickiej i Kościołowi Świętemu. Oddajemy hołd należny naszej Królowej, Królowej Polski. Oddajemy kult boski Synowi Maryi, Jezusowi Chrystusowi, Królowi. Oto najwyższa władza w niebie i na ziemi. Jezus Chrystus Król, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Duszo Polska, rozumiej dobrze, gdzie jest Twoja najwyższa władza. W niebie, nie na ziemi. Duszo Polska, uznaj Twoją najwyższą władzę w niebie. Duszo Polska, kieruj się rozporządzeniami Twojej najwyższej władzy w niebie. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Apostoł narodów pisze o Panu naszym Jezusie Chrystusie: Bóg wywyższył Go i darował Mu imię przewyższające wszelkie imię, aby na imię Jezusowe klękało wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i żeby wszelki język wyznawał, że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca. Drodzy wierni, tę sprawę świętą podległości autorytetowi i władzy Boga, podległości, która jest zaszczytnym obowiązkiem każdej duszy i która jest obowiązkiem władzy świeckiej, przypomnijmy dzisiaj, przywołując słowa katolickiego papieża Piusa XI, z encykliki Quas Primas o królewskiej godności Chrystusa Pana. Fragmenty tej encykliki niech wybrzmią tak, jak zostały napisane, bez komentarza, a my przyjmijmy je w duchu wiary, mając na uwadze te procesy i te zjawiska dotyczące władzy świeckiej, które coraz wyraźniej ujawniają jej antykatolickie i antyboże oblicze. Naucza katolicki papież Pius XI. Kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów, ich życia prywatnego, rodzinnego i publicznego, lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki takie jednostki jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy naszego. Przeto wezwaliśmy, by pokoju Chrystusowego szukano w Królestwie Chrystusowym i zapowiedzieliśmy, iż to zamierzamy uczynić, o ile to nam będzie dane, a mianowicie, iż w Królestwie Chrystusa nie można, naszym zdaniem, przyczynić się skuteczniej do przywrócenia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana naszego. Jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę Króla należy przyznać Chrystusowi jako człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca władzę i cześć i królestwo. Chrystus bowiem jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem. Sam Chrystus świadczy o swoim panowaniu. Czy to bowiem w ostatnim kazaniu do ludu, przedstawiając nagrody i kary, które spotkają sprawiedliwych i winnych, czy też dając odpowiedź na publiczne zapytanie namiestnika rzymskiego, czy jest królem, czy także, gdy po zmartwychwstaniu powierza apostołom urząd nauczania i chrzczenia wszystkich narodów, korzystając z nadarzającej się sposobności, sam się nazwał królem i jawnie stwierdził, iż jest królem. I uroczyście oświadczył, iż dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. A słowa te cóż innego oznaczają, jak nie wielkość jego potęgi i nieskończoność królestwa? Aby zaś teraz określić pokrótce moc i istotę tego panowania, wystarczy wspomnieć, że obejmuje ono trojaką władzę, bez której nie można pojąć panowania. Dowodzą tego aż nadto świadectwa zaczerpnięte i podane z Pisma Świętego o powszechnym panowaniu naszego Odkupiciela. I należy wierzyć jako w dogmat, iż Jezus Chrystus dany jest ludziom jako Odkupiciel, aby weń wierzyli, a równocześnie jako prawodawca, aby go słuchali. Ewangelie zaś opowiadają o nim nie tyle, że ustanowił prawa, ile przedstawiają go jako ustanawiającego prawo. Którzykolwiek zaś zachowują jego przykazania, o tych mówi boski mistrz w różnych okolicznościach i w różnych wyrażeniach, iż dadzą oni dowód swej ku niemu miłości i w tej miłości wytrwają. O władzy zaś sędziowskiej, którą otrzymał od Ojca, sam oznajmił Żydom, kiedy ci oskarżali go o naruszenie spoczynku szabatu przez cudowne uzdrowienie człowieka chorego. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd oddał Synowi. W tym zaś, jako rzecz nieodłączną od sądu, zawiera się także i to, by jako sędzia miał prawo nagradzać i karać ludzi jeszcze za ich życia. Chrystusowi ponadto należy przyznać władzę zwaną wykonawczą, ponieważ wszyscy powinni słuchać Jego rozkazów i to pod groźbą kar, jakich uparci nie mogą ujść. Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi, człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, kiedy on od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem, tak iż wszystko poddane jest Jego woli. I nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami, ponieważ ludzie złączeni w społeczeństwie nie mniej podlegają władzy Chrystusa, jak i jednostki. Zaiste On jest źródłem zbawienia dla pojedynczych ludzi, jak i dla ogółu. I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni. On sam jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości, tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa. Nie skąd inąd bowiem szczęście dla państwa, a skąd inąd dla człowieka, ponieważ państwo to nic innego jak zgodny zespół ludzi. Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać Królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny. Wszak to, co na początku naszego pontyfikatu pisaliśmy o wielkim zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania władzy, to jeszcze bardziej stosuje się do obecnej chwili, ponieważ usunięto Boga i Jezusa Chrystusa, tak się żaliliśmy, z dziedziny praw i spraw państwowych, ponieważ nie od Boga już, ale od ludzi wywodzono początek władzy. Dlatego stało się, że zburzono fundamenty pod tą władzą, ponieważ usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, a drudzy obowiązek słuchać. Dlatego społeczność ludzka musiała doznać wstrząśnięcia, bo nie ma już żadnej trwałej i silnej podstawy. Przeto, gdyby kiedy ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym, królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój. Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą przekonani, że wykonują władzę nie tyle na mocy prawa własnego, ile z rozkazu i w zastępstwie boskiego króla, to niezawodnie święcie i mądrze używać będą swej władzy i będą mieć na względzie dobro publiczne i godność ludzką poddanych. Skoro wydawać będą prawa i domagać się ich wypełnienia, wtedy zaiste po usunięciu wszelkiej przyczyny zamieszek zakwitnie spokój i ład, chociaż bowiem obywatel patrzeć będzie na władców i innych rządców państw jako na ludzi podobnych do siebie lub nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i zasługujących na naganę, to jednak nie odrzuci ich rozkazów, skoro w nich będzie widział obraz i powagę Chrystusa, Boga i człowieka. O, jakiejże szczęśliwości zażywalibyśmy, gdyby tak jednostki jak rodziny i państwa pozwoliłyby Chrystus nimi kierował. Wtedy dopiero, że użyjemy słów, jakie przed 25 laty wypowiedział do wszystkich biskupów poprzednik nasz Leon XIII, będzie można uleczyć tyle ran. Wtedy wszelkie prawo odzyska swą dawną powagę, powróci pokój, wypadną z rąk miecze i broń, kiedy wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa i będą Mu posłuszni, kiedy wszelki język wyznawał będzie, iż Pan nasz Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. Jeżeli więc teraz nakazaliśmy, aby cały katolicki świat czcił Chrystusa jako Króla, to przez to chcemy zaradzić potrzebom dzisiejszych czasów i podać szczególne lekarstwo na zarazę, jaka nawiedziła społeczeństwo ludzkie. A tą zarazą jest tak zwany laicyzm, czyli ześwieczenie, jego błędy i niecne dążenia. A zbrodnia ta, jak wam wiadomo, czcigodni bracia, nie naraz dojrzała, lecz od dawna już kryła się wśród państw. Zaczęto bowiem od zaprzeczenia panowania Chrystusa nad wszystkimi narodami. Odmówiono Kościołowi władzy nauczania ludzi, ustanawiania praw, rządzenia narodami, którą to władzę otrzymał Kościół od samego Chrystusa, by ludzi prowadzić do szczęśliwości wiekuistej. Zaczęto tedy powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi fałszywymi i stawiać ją niegodziwie wprost w tym samym rzędzie, a następnie poddano ją władzy świeckiej i wydano ją prawie na samowolę panujących i rządów. Dalej jeszcze poszli ci, którzy sądzili, iż należy zastąpić religię boską jakąś religią naturalną, naturalnym jakimś poruszeniem duszy. Nie brakło też państw, które uważały, że mogą obejść się bez Boga i że ich religia to bezbożność i lekceważenie Boga. Jakże gorzkie wydało owoce, tak częste i długotrwałe odstępstwo od Chrystusa, tak jednostek, jak i państw. Na to skarżyliśmy się w encyklice Ubi Arcano, a dziś znów nad tym bolejemy. A są to nasiona niezgody wszędzie porozsiewane, żagwie zawiści i nieprzyjaźni rozniecone wśród narodów, co tak bardzo opóźnia pojednanie ludów. Niepowściągliwa chciwość, która nierzadko ukrywa się pod płaszczykiem dobra publicznego i miłości ojczyzny, z których powstaje rozdwojenie wśród obywateli i ów ślepy i niepohamowany egoizm, który na nic innego nie zważa, jak tylko na prywatne korzyści i wygody i tą miarą wszystko mierzy. Dalszy owoc to zburzony zupełnie spokój domowy, bo zapomniano o obowiązkach i zlekceważono je. Łączność i trwałość rodziny zachwiana, wreszcie całe społeczeństwa wstrząśnięte i ku zgubie idące. Ustanawiając święto Chrystusa Króla, pisze Ojciec Święty Pius XI. Stąd wielką żywimy nadzieję, że święto Chrystusa Króla, odtąd corocznie obchodzone, rychło sprowadzi z powrotem społeczeństwo do najukochańszego Zbawcy. Oczywiście byłoby to rzeczą katolików przygotować i przyspieszyć pracą swą i działalnością ten powrót. Jednakowoż wielu z nich, zda się, ani nie zajmują w życiu społecznym stanowiska, ani nie mają tej powagi, co przystoi tym, którzy niosą pochodnię prawdy. Może to niekorzystne położenie należy przypisać opieszałości lub bojaźliwości dobrych, którzy wstrzymują się od walki lub zbyt miękko się sprzeciwiają, skutkiem czego wrogowie Kościoła nabierają większej zuchwałości i odwagi. Atoli, gdyby wszyscy wierni zrozumieli, że mają obowiązek pod sztandarami Chrystusa Króla odważnie i wciąż walczyć, wtedy by z apostolską gorliwością starali się pojednać z Bogiem zabłąkanych i nieoświeconych i aby prawa Boże były nienaruszone. A ponadto, czyż święto Chrystusa Króla, obchodzone corocznie na całej ziemi, nie przyczyni się walnie do oskarżenia i zarazem do naprawienia tego publicznego odstępstwa, któremu dało początek z wielką szkodą dla społeczeństwa zeświadczenie? Albowiem im więcej niegodnie pomija się milczeniem na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach najsłodsze imię Zbawcy naszego, tym głośniej należy je wielbić i dobitniej stwierdzać prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa. Zaiste, kiedy będziemy oddawać cześć królowaniu pańskiemu, powinniśmy przypomnieć to ludziom, że Kościół jako społeczność doskonała, ustanowiona przez Chrystusa, domaga się i to sprawa przyrodzonego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej i że w wykonywaniu powierzonego sobie od Boga urzędu nauczania, rządzenia i prowadzenia do wiecznego szczęścia tych wszystkich, którzy należą do Królestwa Chrystusa, Kościół nie może zależeć od czyjejś woli. Doroczne zaś obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, jak i władze, i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać. Przywiedzie im bowiem na myśl ów sąd ostateczny, na którym Chrystus nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie państwa, tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży, w zdrowej nauce i czystości obyczajów, zastosowały się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich. Drodzy wierni, oby nam się nie pomyliły priorytety. Jest Pan Bóg. Oby nam się nie pomyliły priorytety. Nad wszystkim jest władza Boga. W czasach zamętu powszechnego, kiedy władza świecka stawia się ponad Boga i pomija Boga i nie liczy się z Bogiem i chce zająć miejsce Boga, trzeba przypominać i trzeba się wiernie trzymać katolickiej, pewnej, prawdziwej doktryny. Jest Pan Bóg. Nad wszystkim jest władza Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Rozglądamy się za katolickimi pasterzami, którzy prawdy o władzy Boga będą nauczać wiernie i potwierdzać ją będą swoimi decyzjami i działaniami. IV wiek. Święty Ambroży, wspaniały, wierny biskup katolicki, jest wzorem katolickiego pasterza. W jego żywocie znajdujemy między innymi taki epizod. Zdarzyło się, że cesarz Teodozjusz, obejmując tron wschodu po nieszczęsnym Walensie, przyjął wszystkie panujące tam zwyczaje. W Konstantynopolu zasiadał cesarz w katedrze wśród duchowieństwa, uważając się za kogoś w rodzaju szefa biskupów. Gdy zjawił się w Mediolanie, zasiadł również w prezbiterium. Ambroży poprosił cesarza, żeby zechciał łaskawie przejść do części przeznaczonej dla świeckich. Teodozjusz, zaskoczony, zastosował się do żądania biskupa. Potem, nawet w Konstantynopolu, nie zajmował już miejsca przeznaczonego dla kleru. Nawiązując do epizodu w Mediolanie, cesarz powiedział: spotkałem tylko jednego prawdziwego biskupa, Ambrożego z Mediolanu. Drodzy wierni, przypomnijmy jeszcze słowo Ojca Świętego Piusa IX, syllabus errorum, wykaz błędów. Papież Pius IX potępia między innymi następujące stwierdzenia jako sprzeczne z wiarą katolicką. Kościół nie jest prawdziwą vera i doskonałą perfectaque oraz całkowicie wolną plane libera społecznością societas. Ani nie posiada swoich własnych i stałych praw udzielonych mu przez jego boskiego założyciela, ale do władzy świeckiej należy określanie praw i granic działalności Kościoła, w których może z tych praw korzystać. Władza kościelna nie powinna wykonywać swoich postanowień bez zgody i pozwolenia władzy świeckiej. Państwo jako źródło i początek wszelkich praw posiada prawo niczym nieograniczone. W wypadku konfliktu praw dwóch władz pierwszeństwo ma prawo świeckie. Powtórzmy, są to stwierdzenia sprzeczne z wiarą katolicką, potępione przez katolickiego prawowitego papieża. Uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. Mówimy o Królowej, więc mówimy o władzy. Być królem, być królową, to znaczy sprawować władzę. Jako że okoliczności gęstnieją, a czynniki władzy świeckiej zdają się oderwane od fundamentu władzy, jakim jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, przypominamy w dzisiejsze święto treści wiary katolickiej dotyczące władzy Boga i władzy świeckiej. Niech ta nauka katolicka pomoże nam zachować właściwe rzeczy widzenie i dochować wierności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Królowej Polski, wierze katolickiej i Kościołowi Świętemu. Oddajemy hołd należny naszej Królowej, Królowej Polski. Oddajemy kult boski Synowi Maryi, Jezusowi Chrystusowi, Królowi. Oto najwyższa władza w niebie i na ziemi, Jezus Chrystus Król, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Duszo polska, rozumiej dobrze, gdzie jest Twoja najwyższa władza? W niebie, nie na ziemi. Duszo polska, uznaj Twoją najwyższą władzę w niebie. Duszo polska, kieruj się rozporządzeniami Twojej najwyższej władzy w niebie. Są tacy, którzy pytają o polską rację stanu. Nieskazitelna ortodoksja katolicka jest nieskończenie cenniejsza niż najwyższe kompetencje, stopnie i tytuły naukowe. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiego kultu i katolickiej wiary, niezmienionej, tej samej, jaką Kościół katolicki przyniósł na polską ziemię ponad 1000 lat temu. jako że grożą nam nowe odsłony kroczenia we mgle i kolejnych rozczarowań zdezorientowanych dusz, należy jasno wyartykułować: duchowni, garstka, sprawujący wyłącznie katolicki kult i krzewiący wyłącznie niezmienioną katolicką wiarę, są dobrem narodowym. Oto polska racja stanu. Kto może pojąć, niech pojmuje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.